Poziom drugi. Siły sprawujące kontrolę cybernetyczną nad narodami. Teoria oraz praktyka kolonizacji i wasalizacji własnych oraz obcych państw. Cytat. Dowcip. Nie boicie się, że ludzie się dowiedzą? No i właśnie się pan dowiedział. I co pan zrobi? Koniec cytatu. Sekcja. Jak to jest, że... W roku 2002 aferą Rywina żyła cała Polska. Okazało się w jej trakcie, że istnieje tak zwana grupa trzymająca władzę, której członków ani sąd, ani nikt inny nie jest w stanie zidentyfikować z nazwiska, a co dopiero wezwać choćby na świadków. Co wyszło na światło dzienne, w sumie nie pierwszy raz, to to, że demokracja obywatelska jest ułudą, jedną wielką potiomkinowską wioską. Z całą pewnością jest tak nie tylko w Polsce. Podkreślenie: państwa i narody mają właścicieli. Koniec podkreślenia. Ale clue całego zamieszania było coś, co zasadniczo umknęło uwadze, poza nielicznymi wyjątkami, wszystkim komentatorom. A może po prostu bali się oni wyszczekać prawdę? Otóż główny bohater zamieszania, Adam Michnik, w trakcie afery odkrył, że nie należy do elity rządzącej krajem, a jest jedynie menadżerem zarządzającym hołotą na dole, by uniknąć bardziej dosadnych, choć na pewno celniejszych określeń. Sam Michnik był odkryciem tych sił stojących powyżej niego zaskoczony tak, że generowało to efekt wręcz komiczny. Podkreślenie: cały czas był on święcie przekonany, że skutkiem postanowień okrągłostołowych został częścią salonu, członkiem wyższej kasty, wielkiej szlachty, czy też najwyższej elity władzy nad całą RP. A tu nagle bęc. Koniec podkreślenia. Wysłannik grupy trzymającej władzę przychodzi do niego z propozycją korupcyjną, 17,5 miliona dolarów amerykańskich, i mówi, co Michnik może, a czego nie może oraz gdzie w związku z tym jest jego miejsce. Afera Rywina, powtórzmy, dostarczyła nieocenionej wiedzy. Istnieje ośrodek faktycznej władzy nad państwem, dla którego cała załoga oficjalnego aparatu administrującego nim jest jedynie fasadą i teatrzykiem dla pospólstwa. Zdziwienie Adama Michnika można wytłumaczyć, odwołując się do myśli Maxa Webera. Wyróżniał on trzy aspekty elitarności: władzę, pieniądze i prestiż. W toku konfrontacji z grupą trzymającą władzę Michnik odkrył, że choć ma poczucie prestiżu, to nie jest częścią elity mającej ostatnie słowo w sprawowaniu władzy i decydowaniu o przebiegu kluczowych biznesów. Okazało się, że na wielkiej uczcie rozszarpywania sukna Rzeczpospolitej, to nawiązanie do potopu Sienkiewicza, siedział przy stole dla dzieci. Oczywiście kwestia istnienia tajnych ośrodków władzy to nie nowość w historii ludzkich społeczeństw. Co innego jednak teoria, a co innego zrozumienie, jakie mechanizmy i jakie rodzaje oddziaływania wprawiają wszystko w ruch. Istnieją rozmaite wersje i warianty nazewnictwa elementów tej struktury. Grzeczne, dosadne, wyjątkowo trafne i oficjalne, czy też pochodzące z literatury. To między innymi: punkt pierwszy. Klika, elita prawdziwa, władcy, właściciele, nasi władcy, ukryci władcy powieściowej paradyzji, grupa trzymająca władzę, deep state i tak dalej. Na górze funkcjonuje grupa wpływowych osób, które zarządzają wszystkim, co na dole, a więc ingerują w sposób deus ex machina w bieg procesów demokratycznych i zawieszają mechanizmy państwa prawa, gdy obrona własnych interesów i stabilność prymatu ukrytej kliki tego wymaga. To ta grupa w normalnych warunkach odpowiada za przyjmowanie poleceń od podmiotu suwerena. Ta kwestia będzie omówiona w następnym rozdziale. Przypis: deus ex machina, Bóg z maszyny. To wyjątkowo trafna metafora. W starożytnych greckich sztukach bieg wydarzeń kończył się niewyobrażalnym bałaganem, konfliktem praw, aspiracji i obyczajów, który zdawał się niemożliwy do rozwikłania. Wtedy pojawiała się istota z wyższej domeny hierarchii, Bóg z greckiego panteonu, i przecinał węzeł gordyjski ludzkich losów. Koniec przypisu. Punkt drugi. Zarządcy. Rząd, wersja oficjalna, elita zarządzająca, quasi-elita, pseudo-elita, elita fasadowa, membrana, tu przypis, termin wykoncypowany przez Jerzego Karwelisa. Jego ideą jest pokazać, że komunikacja i blokada wymiany elit jest jedną z funkcji takiej membrany. Koniec przypisu. Zdrajcy, dzierżący zewnętrzne atrybuty władzy, nasi kolonialni zarządcy, namiestnicy, nadzorcy niewolników i tak dalej. To aparat administracyjny dający złudzenie tego, że obywatele mają faktyczną władzę polityczną, a przy tym ukrywający lub usprawiedliwiający zastany stan rzeczy tak, aby zminimalizować ryzyko oddolnego buntu. Punkt trzeci. Suweren, naród, społeczeństwo, obywatele, poddani, niewolnicy, doły, pospólstwo, hołota i tak dalej. to my wszyscy, którzy dziwimy się, dlaczego politycy są tacy nieporadni, albo dlaczego aparatowi państwa nie wolno zakłócać działalności przemytników ludzi. Jest tak dlatego, że funkcjonujemy w najniżej położonej hierarchicznie sferze przyczynowości. Ten niewesoły obraz jest zgodny z teorią elit stworzoną przez Wilfreda Pareto, żył w latach 1848-1923, włoskiego socjologa i ekonomisty. Pareto twierdził, że w każdym społeczeństwie tworzy się bardzo wąska grupa, która ma faktyczną władzę dzięki swoim agentom wpływu, dzięki chłopaczkom na posyłki, takim jak przedstawiciele w kluczowych korporacjach, najważniejsi politycy i biznesmeni. Składa się na nią m.in. zdolność tworzenia narracji za pomocą mediów i kontrolowanie procesu opiniotwórczego. Grupa ta jest zdolna do zdominowania władzy decyzyjnej w danym państwie. Podobną wizję snuje Robert Michaels. Żył w latach 1876-1936. To on ukuł słynne, tzw. żelazne prawidło oligarchii, które mówi, że prawidło, sposób działania wszelkiej biurokracji prowadzi do powstania oligarchii, w których konsolidują się małe grupy interesów monopolizujących władzę decyzyjną całości. Tak powstały monopol władzy, siłą homoostatycznego instynktu przetrwania podejmuje decyzje, kierując się potrzebą zachowania zdobytej władzy, a nie dobrze pojętym interesem ogółu. I tu konkretny przykład Ukrainy i Rosji. Rosja to miejsce, w którym prezydent decyduje, kto może być oligarchą. Ukraina zaś to miejsce, w którym to oligarchowie decydują, kto jest prezydentem. Sekcja. Rola i zadania zarządców. Prawidło? Każdy układ hierarchiczny, a więc opisany i tutaj, został ustanowiony po to, aby ci na dole pracowali na tych na górze, żeby byli eksploatowani w sposób możliwie bezkarny. Koniec prawidła. Sekcja. Efektory egzekwujące decyzje góry oraz ich techniki działania. Elita, czyli klika, i widoczni dla tych poniżej zarządcy, muszą bezustannie realizować zadania kontrolne, których celem jest sprawić, aby ci na dole nie buntowali się, aby uznali swój stan funkcjonowania jako jedyny konieczny, oczywisty, wynikający z warunków obiektywnych. Jeśli czytelnikowi przypomina to rozmowy bohaterów powieści Paradyzja, to nie przypadkiem. To, co napisał Zajdel, nie odnosiło się wyłącznie do realiów PRL-u. To były i są prawdy uniwersalne, które wprowadza się w życie skrycie, pod postacią jakiegoś kamuflażu, żeby ukryć to przed dołami. Niczym nie ryzykując powiem nawet, że Polska, po opuszczeniu obozu socjalistycznego Barak Polski, to słynne powiedzenie, i przejściu do systemu hegemonicznego Pax Americana, pasus z powieści Zajdla stał się aktualny jak nigdy wcześniej. Stąd właśnie motto tej części książki, mówiące o tym, że każdy homoostat narodowy czy imperialny ma swoich właścicieli. Prawidło. Ci w dole muszą godzić się ze swoim stanem poddaństwa i podporządkowania, uznając poziom wyzysku za sprawiedliwy historycznie, uczciwy na linii quasi-elity a obywatelami, dający nadzieję na awans z warstwy obywateli do klasy zarządzającej. Pozostałe zadania i cele w punktach. Punkt pierwszy. Istnienie kliki ma być albo niewiadome, albo jej działanie ma być postrzegane jako nieutrudniające dołom budowania swojego dobrostanu. Brak ucisku. Punkt następny. Klika zachowuje ciągłość władzy niezależnie od tego, jakich nowych zarządców wyłoni proces demokratyczny. Punkt następny. Współzawodnictwo w obrębie elity zarządzającej ma przebiegać tak, aby ogół obywateli, ale i wyborcy jednej ze stron, był przekonany, że obie strony starają się robić coś dla dobra kraju oraz mas pracujących. Do tego potrzebne są bezustanne polityczne awantury, które generują emocje, a więc uniemożliwiają trzeźwą konstatację, że wszystko to jest teatrzykiem. Z punktu widzenia kliki cała ta aktywność ma uniemożliwić zrodzenie się buntu mogącego zagrozić jej pozycji. Sekcja. Jak trzymać lokalną elitę zarządzającą za ryj? Kazus Polski i USA oraz prawidło ogólne. Na wykonawców rozkazów, poleceń i próśb, którym nie można odmówić, trzeba mieć haki. Niby nic odkrywczego, jednak przyjęcie do wiadomości pewnych faktów może być dla wielu z nas wyzwaniem percepcyjnym. Kluczowego wglądu dostarcza słynna ustawa lustracyjna przyjęta przez Sejm 28 maja 1992 roku. Janusz Korwin-Mikke, który wniósł projekt ustawy, tłumaczył swoją intencję następującą. Jeśli współpraca postaci życia publicznego ze służbami PRL zostanie ujawniona, to przestanie mieć wartość jako punkt zaczepienia dla szantażu przez nieznane siły, czyli przez klikę i pośredników pilnujących jej monopolu na władzę. Prawidło. Kluczowym narzędziem kontroli kliki nad elitą fasadową, a ogólnie ośrodków władzy nad kadrą menedżerską na każdym poziomie hierarchii, jest posiadanie haków. Koniec prawidła. Wręcz doskonałym przykładem takiego szantażu jest amerykańska lista Epsteina, która w domniemaniu jest instrumentem kontroli izraelskiego Mossadu nad amerykańską klasą polityczną z obu dominujących partii. Jako podsumowanie i komentarz do tego, jak ważne decyzje podejmuje tzw. rząd, nie tylko w Polsce, można tu przywołać i nieco strawestować pasus z powieści Sapkowskiego. Cytat. Wasze wielkie sprawy, wasze wojny, wasza walka o ratowanie świata. Wasz cel, który uświęca środki. Nadstaw uszu, Filipa. Słyszysz te głosy, te wrzaski? To kocury walczą o wielką sprawę. O niepodzielne panowanie nad kupą odpadków. To nie przelewki. Tam leje się krew i lecą kłaki. Tam trwa wojna. Andrzej Sapkowski, Krew Elfów, rozdział 6. Sekcja. Tajemnica założycielska PRL 2,5. Ujmując rzecz ogólnie, rzeczywistą władzę można obalić na dwa sposoby. Pierwszy to jej fizyczne obalenie, tak jak zrealizowali to bolszewicy w 1917 roku, dokonując egzekucji rodziny carskiej. Drugim sposobem jest zaproszenie opozycji do stolika i skonstruowanie systemu, w którym klika zdoła utrzymać swoją pozycję dominującą. W obu wariantach kluczowym elementem rozgrywki jest ułożenie się z klikami zewnętrznymi, to jest właścicielami państw i mocarstw sąsiedzkich. Zmiana kliki lokalnej narusza relacje z hierarchią zewnętrzną, systemem feudalnym na poziomie geopolitycznym. W czasach PRL-u kliką zewnętrzną był Związek Sowiecki, który sterował Polską poprzez Komitet Centralny PZPR. W rezultacie pełnię władzy mieli komuniści, a wszyscy inni byli daleko w dole. Istotę tego problemu widać najbardziej wyraziście wtedy, gdy państwo przechodzi z jednej struktury feudalnej do drugiej. W Polsce 1989 roku zmiana prawdziwego suwerena lub kolonizatora, jeśli kto woli, skończyła się bezkrwawo, ale w Rumunii nastąpiła rewolucja. Ukraina natomiast, współczesna Ukraina, wraz z jej zasobami, bo przecież to o nie chodzi w tej wojnie, prawda? Przeskok z rosyjskiej do zachodniej sfery wpływów przypłaciła utratą Krymu, a potem otwartą wojną. Przypis. Zasoby to przede wszystkim bardzo duże złoża gazu w szelfie wokół Krymu, odkryte na początku drugiej dekady XXI wieku. Ich eksploatacja przez firmy amerykańskie to krach niemiecko-rosyjskiego sojuszu energetycznego. Drugim co do ważności zasobem jest port wojenny w Sewastopolu, którego dalsza dzierżawa stawała się wątpliwa w chwili przejścia Ukrainy do zachodniego systemu wasalnego. O tych przyczynach, pchających wydarzenia na innej, wyższej płaszczyźnie przyczynowości, w mediach i u tzw. ekspertów cicho sza. Koniec przypisu. W Polsce proces transformacji ustrojowej miał bardzo ważne cechy. Obie elity lewicowe, postsolidarnościowa i postkomunistyczna, były zainteresowane tym, aby prywatyzacja i reprywatyzacja przeprowadzone uczciwie nie powiodły się. Mogły bowiem doprowadzić do wyłonienia się konkurencyjnych elit, wyznających ideologie bardziej prawicowe i konserwatywne, przede wszystkim jednak patriotyczne. To zakłóciłoby interes, jaki zrobiła klika, nasza lokalna klika, z państwami Zachodu, które posługując się eufemizmem wchodziły na terytorium Polski, by zagospodarować jej potencjał i trzymać w dole bądź zniszczyć rodzimych konkurentów. Jeśli dopuszczono by do emancypacji lokalnych elit, mogłoby to doprowadzić do tego, że nowe kliki zewnętrzne, amerykańskie, niemieckie, a w mniejszym stopniu francuskie i wszelkie inne, straciłyby kontrolę nad Polską. W języku cybernetyki zostałby zakłócony przekaz instrukcji sterujących ze strony klik zewnętrznych. Sekcja. Polska wersja suka, której nie zabrakło. Przypis. To nawiązanie do niesfornego komentarza prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który padł w czasie wizyty w Białym Domu tuż po inauguracji drugiej kadencji Donalda Trumpa w 2025 roku. W domniemaniu komentatorów przyczyną zwerbalizowania komentarza było uświadomienie sobie, że Ukraina za pomoc w wyjściu spod kurateli Moskwy musi zapłacić Amerykanom tymi zasobami, które zostały już obiecane stronie europejskiej, czyli Niemcom i Francji. Koniec przypisu. Jak więc wygląda przepływ korzyści na rzecz polskiej kliki lokalnej, której rolą jest obsługiwanie wszystkich grup interesów pojawiających się z zewnątrz i kolonizujących Polskę? Rozwiązaniem stał się tzw. kapitalizm kompradorski. Termin pochodzi od kompradora, czyli pośrednika zajmującego się zarządzaniem terytorium skolonizowanym. Przypis? Słowo pochodzi z języka portugalskiego. Comprador oznacza kupującego, a pierwotnie z łaciny comparare oznaczało pozyskiwanie. Pierwotnie nazwa odnosiła się do Chińczyków zatrudnianych przez portugalskie władze kolonialne w Azji Południowo-Wschodniej. Koniec przypisu. Taki pośrednik, reprezentant kolonizatora, pobiera tak zwaną rentę kompradorską z tego, co wyciska z terytorium zależnego sam kolonizator. Podsumowując, przejście spod wyzysku ZSRS oznaczało dla Polski wejście w wyzysk realizowany przez kraje Zachodu. Dokładnie taki proces zmiany właściciela ma miejsce w przypadku Ukrainy w drugiej i aktualnej dekadzie XXI wieku. Polska zaś tkwi w jarzmie podwójnym, wyjątkowo niekorzystnym. Przez całe dekady Amerykanie wyznaczali Niemcy na stróża swoich interesów w Europie. Jako podmiot podległy gospodarczo bezpośrednio Niemcom, Polska była podporządkowana wasalnie przez parę suwerenów. Francję i Niemcy. Mam nadzieję, czytelniku, że teraz wszystko jasne. Z punktu widzenia Niemców, a w dalszym biegu Francji, wewnętrzny system gospodarczy i prawny ma być urządzony tak, aby ani Polska jako państwo, ani firmy będące w rękach polskich nie wyrosły na konkurenta gospodarczego tych krajów. Wszystkie wysiłki i inicjatywy mogące prowadzić do osłabienia przewagi niemieckiej i wszelkiej innej były, są i będą torpedowane. Tak było z terminalami kontenerowymi w Szczecinie czy Trójmieście. Tak jest z budową CPK. Tak jest ze stworzeniem korytarza komercyjnego na Odrze, który blokowany jest sprawdzoną metodą, efektorami w postaci organizacji ekologicznych oraz organizacji NGO o innych specjalizacjach marketingowych. Dodam tu osobistą anegdotę, związaną z funkcjonowaniem portu kontenerowego w Gdańsku w latach 2010-2011. Z uwagi na koszt i czas transportu samochodowego z portu do odbiorców kontenerów w Polsce, gdański port był konkurencją dla portu w Hamburgu. Techniką zniwelowania przewagi konkurencyjnej Gdańska, to jest oczywiście domniemanie, był brak egzekwowania, czy też symboliczne egzekwowanie poprawności certyfikatów CE, zgodności deklarowanych wartości towaru ze stanem faktycznym itd. W Gdańsku bariery i uciążliwości biurokratyczne były niepomiernie większe, a przede wszystkim nieprzewidywalne. W jednej z obsługiwanych przeze mnie osobiście operacji importowych SIN część importowanego towaru została w Gdańsku zatrzymana z uwagi na podejrzenie naruszenia praw autorskich. Chodziło o naklejki na rowerach dziecięcych. Ze strony pracowników Urzędu Celnego pojawiła się propozycja korupcyjna. Całość perypetii doprowadziła do poważnego opóźnienia przy wprowadzaniu towaru na rynek, a w dalszej konsekwencji do podjęcia przez klienta decyzji o kierowaniu kontenerów z Chin zawsze do Hamburga. Dodatkowy koszt spedycji samochodowej był mniejszy niż utrudnienia i nieprzewidywalność stwarzane w porcie bliższym. Sekcja. Zginę ja i pchły moje. Bardzo poważnym zagrożeniem dla stanu materialnego polskiego społeczeństwa jest ubożenie Niemiec jako państwa i mieszkańców oraz zapaść ich gospodarki, a przede wszystkim przemysłu samochodowego. Swoje problemy Niemcy kompensują zwiększeniem kontrybucji płynącej z Polski, ponieważ lokalna klika w Polsce z pewnością nie zrezygnuje ze swojej marży pośrednika ani z obniżenia własnego statusu, dodatkowy wyzysk kolonialny będzie realizowany kosztem dołów społeczeństwa. Przejawem tego właśnie mechanizmu jest umowa Mercosur. Jej głównym ustaleniem jest otwarcie dla niemieckiego przemysłu rynków zbytu w krajach Ameryki Południowej. W zamian kraje te mają dostarczać do krajów Unii Europejskiej żywność. Koszt tego przedsięwzięcia spada na producentów żywności w krajach takich jak Polska. Na początku łańcucha przyczyn i skutków, który kończy się umową Mercosur, leży przegrana przez Niemcy z Kretesem walka o rynek samochodowy, produkcję paneli słonecznych i kilka innych. Zwolennicy BRICS mogą poczuć się teraz dotknięci. I dobrze, bo czy Chiny jakoś to Polsce zrekompensują? Nie sądzę. Zadziała siła wyższa. Jednym ze sposobów elity zarządzającej na obronę przed awansem z dołów jest odpowiednio skonstruowana ordynacja wyborcza. Polskim przykładem jest 5% próg wyborczy, który blokuje dostęp do parlamentu małym partiom. Komentarzem na ten stan rzeczy jest mem z parą Tusk-Kaczyński na rycinie numer 2 powyżej. Wszelkie granice zdrowego rozsądku przekroczyli natomiast projektanci francuskiego systemu dystrybucji głosów wyborczych. Tamtejszy podział mandatów jest bandycko wręcz zabetonowany. Rezultatem jest to, że choć opozycja prawicowa w indywidualnym zliczaniu głosów osiąga wynik około 30%, to faktyczna ilość wywalczonych miejsc w parlamencie jest ledwie ułamkiem tej liczby. Podobnie jest w przypadku wspomnianym wcześniej manipulowaniu okręgami wyborczymi w USA. Są przypadki, w których liczba republikanów w danym amerykańskim stanie, określana na około 30%, przekłada się na zerową reprezentację w kongresie i we władzach lokalnych. Generalną cechą zaawansowanego procesu monopolizacji władzy elity prawdziwej, czyli kliki, za pomocą duopoli partyjnych jest to, że pełna emocji, walka mniejszego zła z większym, uniemożliwia stworzenie spójnego ośrodka władzy, który byłby emanacją spójności wewnętrznej narodu i reprezentował interes całego społeczeństwa. Zwykle jest tak, że każdy kraj, Polska, Tajwan, Stany Zjednoczone Ameryki, są areną walki Tutsi i Hutu. To areny dwuplemiennego konfliktu, który w sposób wręcz drapieżny dominuje i wypełnia sobą całą przestrzeń debaty publicznej. Media zachowują ciągłość istnienia dzięki pieniądzom płynącym ze strony wielkiego biznesu. Wykorzystują swoją zdolność kształtowania percepcji do generowania napięcia. Proceder ten polega na tym, że opinia publiczna nie dostrzega straty, jaką ludzie ponoszą wskutek marży kompradorskiej czy finansowych powinności kolonialnych na rzecz podmiotów, które zwasalizowały dane terytorium i eksploatują je gospodarczo i demograficznie. Przypis: eksploatacja demograficzna to drenowanie siły roboczej i uzupełnianie ubytku populacji własnego kraju dzięki m.in. korzystnym przelicznikom walutowym. Są one zachętą dla migracji zarobkowej, która pozwala ignorować istotę problemu – zapaść zdolności do produkowania kolejnych pokoleń. Inaczej, chorobą jest indukowana kulturowo bezpłodność na poziomie kolektywnym. Ta choroba wynika z mechanizmów takich jak tzw. pułapka miejskich cmentarzy. Koniec przypisu. To, że media i kreowany przez nie przekaz jest ściśle kontrolowany, dało się dostrzec w chwili pojawienia się na polskim rynku politycznym partii Nowoczesna Ryszarda Petru. Zanim lider ten zdołał choćby ogłosić nazwę partii, zdobyła ona już 5-6% poparcia, które potem zwiększyło się, wciąż bez żadnej publicznej kampanii inaugurującej działalność, do 12%. Przypis? Osobista nota, pamiętam dobrze ten moment i konfuzję mediów, które, z racji tego, że nie znały nazwy nowego tworu, posługiwały się etykietą zastępczą, frazą ugrupowanie Ryszarda Petru. Koniec przypisu. Arena władzy elity zarządzającej jest więc skonstruowana tak, że ktokolwiek się na niej pojawi, choćby nie wiadomo jak porządny, zawsze zostanie docięty do roli, jaką przeznacza mu dominacja elity prawdziwej, czyli kliki. Z taką ścianą brutalnej rzeczywistości politycznej w Polsce zderzył się Paweł Kukiz. W bardzo podobny sposób działa też kadencyjność amerykańskich prezydentów. Choćby nie wiadomo jak innowacyjne i wartościowe miał pomysły, zostaje on zapraszany na pogawędkę z wysłannikiem Deep State, czyli głębokiego państwa. W jej trakcie nowy prezydent dowiaduje się, w jakich granicach może się poruszać w sferze geopolityki czy wszelkich innych sferach. Dla prawicowej konfederacji, formacji, która gwałtownie wzrosła w siłę w latach 2024-2025, będzie obronić się przed opisanym powyżej inkorporowaniem przez system. Sekcja. Gdy ktoś nagle włączy światło w ciemnym pokoju. Klika z natury rzeczy jest anonimowa. Doły widzą jedynie twarze przedstawicieli mediów czy polityków z elit zarządzających. Czasami następuje jednak specjalny moment, w którym konieczność ingerencji w bieg spraw sprawia, że postrzegamy siły zwykle ukryte. Taką sytuacją było przesłuchiwanie afgańskich talibów w klewkach, realizowane przez przedstawicieli amerykańskiej CIA. Opinię publiczną poinformował o tym incydencie Andrzej Leper. W toku wydarzeń wyszło na jaw, że Amerykanie przemieszczali się po Polsce helikopterami. Maszyny te zostały im oddane do dyspozycji nie przez oficjalne instytucje czy wojsko, a właśnie przez naszą polską, czyli lokalną klikę. Sekcja. Kontrprzykład. Węgry. Węgry i dyktat decyzyjny Viktora Orbana jest przykładem tego, co dzieje się, gdy lokalna klika rządząca danym państwem zrywa się z łańcucha suwerenom czy kolonizatorom zewnętrznym i nie daje się ponownie zagnać do budy. W przypadku Węgier, podobnie jak w przypadku Polski, podwójnym suwerenem była Ameryka i mocarstwa europejskie. Realizowały one operację dominacji gospodarczej, która przejawiała się m.in. działalnością francuskiej firmy, której Węgrzy musieli płacić za swoją własną wodę z Dunaju. Ogólna sytuacja zachęcała tamtejszą klikę do wejścia w sojusz z charyzmatycznym Orbanem. W sojuszu tym ośrodek władzy uniezależnił się od wpływów zewnętrznych. I tu boli Unię Europejską. Instrumentem konsolidacji tej władzy, na dzień dzisiejszy, zdaje się niezagrożonej, było przekazanie do dyspozycji Orbana taśm zbliżonych treścią do analogicznych taśm nagranych przez rezolutnych kelnerów restauracji Sowa i Przyjaciele. Przypis? Chodzi o słynną aferę nagrania rozmów członków polskiego rządu, w których zupełnie otwartym tekstem i dosadnie stwierdzają oni m.in., że państwo polskie wraz z jego instytucjami ma charakter czysto fasadowy. Koniec przypisu. W Polsce rezultatem układu wynegocjowanego przy okrągłym stole było to, że klika zdołała wypracować system, w którym nie było szansy, aby powstała realnie zagrażająca jej konkurencja, kontestująca faktyczną pozycję dominacji kliki. Władza przekazana Solidarności miała zakres wyłącznie na poziomie zarządzania dołami. Doprowadziło to zresztą do tego, że w oczach społeczeństwa Solidarność jako ruch i idea straciły legitymizację, przede wszystkim moralną. Zarządcy dopuszczeni do rządzenia krajem zostali obarczeni winą za procesy korupcyjne, czyli za prowadzoną z determinacją politykę prorodzinną, taką mianowicie, która polegała na obdzielaniu stanowiskami i synekurami z członków swoich rodzin. Tytułem dygresji, systemowe przyzwolenie na tego typu korupcję jest klejem spajającym strukturę władzy na Tajwanie. Administracja lokalna może się dorabiać i prowadzić politykę rodzinną, ale na bardzo niskim poziomie. Ta możliwość jest bowiem kluczowym elementem szantażu realizowanym przez tych u góry. Brak spolegliwości wobec tych w górze kończy się odsunięciem od biesiadnego stołu. Sekcja. Rola służb RP i plusy dodatnie. Inaczej zalety. Kluczowe pytanie. Czy służby są fundamentem i generatorem ciągłości i spójności władzy nad całym państwem? Jeśli tak, to rzeczywiście ma to swoje plusy. Alternatywą są bowiem rządy ludzi, którzy z sukcesem omamią wyborców do oddania na nich głosu, ale którzy nie mają zdolności niezbędnej do tego, aby utrzymać sprawy twardo w ręku. Nie należą do kliki. Ale są też minusy i nimi zajmiemy się poniżej. Służby są ściśle zintegrowane z lokalną kliką, przynajmniej w zakresie realizowania i pilnowania jej interesów biznesowych i utrzymania jej kontroli nad elitą zarządzającą. Jednym z ich zadań jest szukanie i tworzenie haków na wszystkich rozpoznanych i potencjalnych przeciwników politycznych. Z całą pewnością służby nie wykonują swoich wyznaczonych zadań, to jest ochrony obywateli przed atakami hybrydowymi i pokrewnymi. Koronnym przykładem jest wspomniana powyżej kwestia posprzątania działalności przemytników ludzi działających na granicy polsko-białoruskiej w ramach operacji rosyjskiej Śluza. Tu należy dodać, że identyczną postawę reprezentują służby innych państw europejskich. Ich bierność każe wnioskować, że ma miejsce któraś z poniższych możliwości. Pierwsza. Służby realizują wytyczne lub rozkazy klik znajdujące się poza granicami kraju macierzystego. To sugeruje, że nastąpił jakiś wariant wrogiego przejęcia lub szantażu kliki macierzystej. Mielibyśmy tu do czynienia z definitywnym rozejściem się interesu homeostatycznego kliki lokalnej oraz obywateli czy też narodu zamieszkującego dane państwo. Zobacz kazus niemiecki i brytyjski, punkt A poniżej. Punkt kolejny. Może być też i tak, że kraj wraz z jego populacją zmienił właściciela. Symptomy takiego obrotu spraw widoczne są w przypadku Zjednoczonego Królestwa. Aparat państwa przekształcił się w opresyjny aparat cenzury, jawnie traktujący natywną populację jako obywateli drugiej kategorii. Sam król, deklaratywnie obrońca wiary, przypis po łacinie Fidei Defensor, tytuł brytyjskiego monarchy oznajmujący jego rolą jako świeckiej głowy kościoła Anglii, koniec przypisu, ewidentnie kolaboruje z islamskimi i islamistycznymi ośrodkami władzy politycznej, m.in. z Bractwem Muzułmańskim. Skoro więc służby w Polsce nie realizują swoich określonych prawem powinności, oczywistym wnioskiem byłoby je rozwiązać. Zdyscyplinowanie i zreformowanie ich tak, aby realizowały funkcje obrony społeczeństwa, wydają się równie mało realne jak we Francji, Niemczech czy w Zjednoczonym Królestwie. Logika tego wniosku jest prosta. Służby to nie są ludzie, którzy ścierpią istnienie kogoś nad ich głową i mówiącego, co wolno im robić. Mówimy tu o wyborcy. Służby z samej swojej natury są częścią deep state, czyli głębokiego państwa, gdyż nie podlegają cyklicznej wymianie w rytm procesu demokratycznego w wyborach. Taki stan rzeczy jest oczywiście powszechny na całym świecie i jest jak najbardziej pozytywny, gdyż pozwala planować działania ochrony państwowości niezależnie od cyklicznej wymiany elit zarządzających. Jednak zabetonowanie tych niezwykle wpływowych struktur jest także przyspieszaniem procesu izolowania się tych ośrodków władzy od społeczeństwa, któremu teoretycznie powinny one służyć. Podkreślenie? Największym zagrożeniem jest jednak to, że ktokolwiek chciałby przejąć własność państwa. Zwróć czytelniku uwagę, że nie używam frazy władzę nad państwem. Ma za pierwsze zadanie zwasalizować, przejąć, zdominować, wejść w dobrowolną kooperację lub zaszantażować symbiotyczny twór lokalnej kliki i służb. To właśnie ma miejsce w przypadku islamistycznych i irańskich aktorów państwowych i niepaństwowych, realizujących działania islamizacji państw Zachodu, a przede wszystkim zalewania tych państw nielegalnymi migrantami pochodzącymi z kultur islamskich. Koniec podkreślenia. W przypadku USA nieustającą wartę nad bezpieczeństwem państwa pełnią CIA i FBI. Ostatni słynny kazus użycia FBI do walki politycznej to zatuszowanie sprawy laptopa Huntera Bidena, co zrobiono z pełną świadomością łamania prawa i pełną świadomością stanu faktycznego sprzecznego z własną agendą polityczną. Analogiczna sytuacja ma miejsce w Rosji. Ktokolwiek nią włada, są to służby, a więc KGB i organizmy potomne. W tym przypadku możemy jedynie zgadywać, czy Putin jest twarzą tamtejszej kliki, czy też jej liderem. Podsumowanie. Chiny i Polska. Osobno oceniać trzeba Chiny. Tam komunistyczna partia Chin tworzy klikę, która niepodzielnie kieruje całym krajem. Co prawda dochodzi do silnego bogacenia się elit politycznych, ale elity te w ciągu ostatnich 4 dekad sprawiły, że Chiny wstały z kolan i stały się światową potęgą. Jednocześnie, nie licząc uzależnień gospodarczych wynikających z tego, że są częścią obiegu energetycznego, którym kierują, Chiny są suwerenne i niezależne decyzyjnie oraz feudalnie od Rosji i od Stanów Zjednoczonych. Czy w przypadku Polski jest możliwe uzyskanie podobnej suwerenności, którą cieszą się Chiny albo Węgry? Czy możliwe jest, aby Polska zrzuciła z siebie wszystkie albo chociaż część pęt, które nakładają na nią gracze tacy jak Rosja, jak elity pochodzenia żydowskiego z Izraelem na czele, Stany Zjednoczone czy nasi bezpośredni senior partnerzy, Niemcy? Wydaje się to ze wszech miar wątpliwe. Stawką są zbyt duże pieniądze i bogactwo. Nikt nam nie da wolności za darmo. Wolność można jedynie wywalczyć. A wywalczyć ją można tylko pod przewodnictwem kliki, która prędzej czy później i tak padnie ofiarą ataków hybrydowych, wrogich przejęć czy całkowicie neutralnych i naturalnych procesów gospodarczych i historycznych. W przypadku Polski blokadą jest, jak w większości krajów, brak surowców energetycznych na terytorium macierzystym. Państwa, które ich nie posiadają, a chcą utrzymać status obszaru rozwiniętego cywilizacyjnie, muszą stać się przynajmniej w niektórych sektorach wasalami amerykańskiego hegemona. To on bowiem, tymczasowo albo na dobre i na złe, ma wyjątkową władzę kontroli nad światowym systemem dystrybucji energii. Obecnie największym problemem jest to, że nasz senior partner, Niemcy, popada w ruinę. To nie tylko doprowadzi do wyschnięcia źródeł bogactwa, które generowaliśmy jako poddostawcy potężnej gospodarki niemieckiej. Ten upadek sprawi, że Niemcy z całą pewnością podejmą próbę utrzymania się w geopolitycznej grze kosztem swoich junior partnerów, czyli nas. Co zrobiły z Grecją w poprzedniej dekadzie, bez mrugnięcia okiem zrobią i z Polską. Gdy liczy się własne przetrwanie, a gra staje się grą o sumie zerowej, dobro innych idzie w kąt. Pierwszym etapem takiej gry jest obciążanie przyszłej ofiary winą za przeszłe wydarzenia historyczne, co w 2025 roku ma miejsce na linii Niemcy-Polska. W identyczny sposób zachowywał się upadający gospodarczo Związek Sowiecki. Przedłużał on swoje istnienie, wykorzystując zasoby drenowane z quasi-kolonii, ale i kosztem dobrostanu własnej populacji. W najbliższych latach lekcja tego wiecznego prawidła geopolityki zostanie nam boleśnie przypomniana. To nie ulega wątpliwości. Aby lepiej pojąć mechanizm tej pesymistycznej przepowiedni, warto zwrócić uwagę na jedną kluczową okoliczność. Cały postęp gospodarczy i awans społeczny oraz cywilizacyjny Polaków w latach 90. poprzedniego stulecia wynika nie tyle z wyrwania się spod grabieżczego wyzysku ze strony ZSRS. Wynika też z tego, że podłączono nasz kraj do zachodniego obiegu energetycznego, opartego na dostępie do nieprzebranych ilości taniej energii z ropy i gazu. Bez tych zasobów nasz kraj, widziany nocą z orbity, wyglądałby tak, jak wygląda współcześnie Korea Północna. Energia, ma się rozumieć, to oczywiście tylko jeden z kilku filarów awansu i rozwoju dla państw i mocarstw. Ale istnieje okoliczność, która w ciągu najbliższych lat sprawi, że stanie się najważniejsza. Okolicznością tą są zakrojone na spektakularną skalę wysiłki podmiotów takich jak Stany, a także koordynowane w ramach inicjatywy BRICS wysiłki Chin w celu energetycznego zdławienia Europy i jej mieszkańców. Inaczej, doraźną potrzebą Stanów jest współdziałanie z Chinami w rzucaniu Europy na kolana, na łaskę decydentów Waszyngtonu. Jednak zacieśniając kontrolę nad swoim europejskim, czytaj niemieckim wasalem, Amerykanie niszczą coś większego, kolektywną siłę gospodarczą całego Zachodu względem reszty świata, czyli tzw. globalnego południa. Cóż więc nam pozostaje? Hołubić nadzieję, zupełnie jak bohaterem powieści Limes Inferior Janusza Zajdla. Cytat. Lecz jak niewola przyszła w przód, tak i nadzieja zstąpi z gwiazd. Koniec cytatu. Tu warto zauważyć, miksując nieco przesłanie powyżej zdecydowanej innej powieści Zajdla i Paradyzji, że obie książki nic nie straciły na swojej aktualności. Opis tego, jaka jest relacja nas i władzy, jest wieczny jak rodzaj ludzki. Warto jednak dodać, że o ile w czasach PRL władzą była klika właścicieli Paradyzji czy też kosmiczni najeźdźcy, czyli Sowieci, wyzwolicielami było konkurencyjne kosmiczne imperium. Czytelnik był naprowadzany, że są to Stany Zjednoczone. Obecnie jednak, w trzeciej dekadzie XXI wieku, wyzwolicielami są islamiści albo obiecujący sprawiedliwszy podział bogactwa Chińczycy i ich emanująca pięknem nadzieja w postaci BRICS. Oj, dadzą nam oni popalić. Spostrzeżenia i przykłady na wynos. Spostrzeżenie pierwsze. Logika czystek stalinowskich, czyli co mieli ze sobą wspólnego Lech Kaczyński i Stalin. Wedle niektórych publicystów, klika III Rzeczpospolitej, a więc struktury decyzyjne ponad premierem, to emanacja służb specjalnych pozostałych z PRL. Mają one domieszkę elit postsolidarnościowych odmiany lewicowej. Taki stan rzeczy może być potwierdzony bezpośrednio przez lament i powszechne potępienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który ujawnił tożsamość pracowników i współpracowników polskich służb wywiadowczych. Uczynek ten spotkał się z głośną i powszechną krytyką. Był m.in. określany jako czyn głęboko nierozważny i nazywany katastrofalnym zniszczeniem reputacji polskich służb itd. Ta intensywność powszechnej krytyki Lecha Kaczyńskiego kazała mi zestawić jego decyzję z czystkami zrealizowanymi przez Stalina w latach 30. XX wieku, a racjonalne uzasadnienie ich przeprowadzenia jest podwójne. Po pierwsze, Stalin za pomocą uzasadnionych ideologicznie czystek pozbył się wszystkich starych bolszewików, przede wszystkim pozostałych po zmarłym Leninie. Usunięcie tych struktur i klik było formą zlikwidowania konkurencji, pretendentów, buntowników i wszystkich tych, którzy mogliby mu zagrozić w monopolizacji władzy. Opinię taką współcześnie głoszą historycy zajmujący się tamtym okresem w Rosji. Za przeprowadzeniem czystek stała pragmatyka i logika walki o władzę. Druga przyczyna będzie łatwo zrozumiała dla czytelnika niniejszej książki przy końcu jej lektury. To chęć oczyszczenia skostniałych struktur władzy dla potrzeb zbliżającej się wojny. W tym celu uruchomiony został mechanizm motywacyjny u młodych, ambitnych oficerów. Musieli oni mieć otwarte ścieżki awansu za zasługi wojenne dla ojczyzny. Pamiętajmy przy tym, choć to teza kontestowana, że Stalin planował wojnę agresywną i podbój Europy. Spostrzeżenie B. Kontrola kolonialna. Kazus wrogiego przejęcia polskiego biura projektowego. Przypis. Tekst stworzony na podstawie wywiadu wideo z Bogusławem Markockim na kanale YouTube Tomasz Drwal oraz innych wypowiedzi publicznych inżyniera Markockiego. Koniec przypisu. To, jak bezpardonowa może być realizacja wrogiego przejęcia polskiej firmy, opowiada inżynier Bogusław Markocki, ekspert w branży budowy dróg. Jego firma stała się obiektem wrogiego przejęcia przez konsorcjum z Francji, dla którego firma Markockiego była podwykonawcą w skomplikowanym projekcie infrastruktury drogowej. Dygresja. Inżynier Markocki dokonał bardzo użytecznego spostrzeżenia na temat gradientu prestiżu, jaki jest skonstruowany w hierarchii systemowej w celu drenowania wykształconej siły roboczej z państw podległych, czyli junior partnerów. Gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, w opinii wielu osób, w tym urzędników i sędziów, staliśmy się Europejczykami. Inżynier Markocki stwierdza nawet, że słyszał wielokrotnie od swoich ziomków deklarację, że nie są Polakami, tylko Europejczykami. To był cytat. Markocki spostrzega, że większość ludzi na zachodzie Europy tak nie myśli, a zwłaszcza nie myślą tak biznesmeni. Francuski przedsiębiorca uważa, że jest Francuzem i działa w interesie państwa francuskiego. Markocki w pewnej chwili przyznaje wprost. Cytat. No wszyscy żeśmy, wiesz, łyknęli ten mit. Koniec cytatu. Mity tworzy się zaś do konkretnych zadań. Nakład fatygi i koszt ich powstania jest znaczący. Zadaniem tej inżynierii społecznej, bo to jest inżynieria społeczna, było łatwe wejście na rynek polski firm, które wyparły nasze firmy rodzinne, praktykując przy tym bezlitosny transfer zysków do swoich macierzystych krajów. Słowem, kapitał ma narodowość. W przypadku Polski nasz aparat administracyjny wprowadzał przepisy europejskie nadgorliwie, w rezultacie firmy polskie utraciły przewagę konkurencyjną. Tu należy pamiętać o prawidłach opisanych w głównej części niniejszego rozdziału. Tak działa elita pośrednicząca, inaczej zarządzająca, obsługująca interesy kliki lokalnej, uwikłanej w relację feudalną z klikami zewnętrznymi, z państw realizujących zabór kolonizacyjny. Inaczej, to jest właśnie sposób pobierania tzw. renty kompradorskiej, czy też podatku kolonialnego. Nie generuje on buntu społecznego, gdyż transfer bogactwa następuje w obrębie i według zasad, cytuję, wolnego rynku, na którym kapitał nie ma narodowości. Koniec cytatu. Pułapki unijnych przepisów uniknęły m.in. Czechy. Trikiem obronnym była taka implementacja narzucanych odgórnie przepisów, aby nadal faworyzowały one firmy lokalne. Polska skończyła natomiast jako kraj podwykonawców. Swoje własne biuro projektowe inżynier Markocki założył w 2013 roku, gdy miał solidne doświadczenie w realizacji bardzo dużych projektów oraz rozległe kontakty w branży. Samodzielne startowanie do inwestycji wartych 200 milionów złotych i więcej wymagało kapitału, którego Polak nie miał. Podporządkował się więc jako podwykonawca francuskiemu konsorcjum, które wchodziło na polski rynek. Francuzi mieli kapitał na realizację inwestycji, a Polacy, wnoszący doświadczenie w projektowaniu i znajomość warunków lokalnych, zadowalali się udziałem o wartości liczonej w granicach kilkunastu milionów. Gdy jeden z kontraktów wszedł w fazę realizacji, nastąpił atak. Agresor zastosował wariant powszechnie stosowanej praktyki biznesowej, prawidło. Zakwestionował jakość i terminowość niektórych czynności, eskalując przy tym ich ważkość. Koniec prawidła. Pod szyldem tych pretekstów francuska centrala zażądała przekazania całego personelu firmy podwykonawcy, pod presją w postaci wstrzymania rozliczeń, a więc szantażu finansowego. Prawidło ogólne. Tak przejawia się władza przenoszona przez hierarchię. Obowiązuje prawo silniejszego, a nie sprawiedliwość oraz nepotyzm i plemienność w zarządzaniu sprawiedliwością i uczciwością. Przestają działać zasady postępowania fair oraz ideały państwa prawa czy etyka uczciwego postępowania z obcymi, po angielsku impersonal prosociality. Silniejszy realizuje swój interes, bo może, od poziomu brygadzisty do konfrontacji między imperiami. Kolejnym krokiem konsorcjum było zwołanie zebrania pracowników, o których toczyła się rozgrywka, i że nie otrzymają wynagrodzenia. Pracownicy zostali jednocześnie zaproszeni do zatrudnienia się bezpośrednio w konsorcjum. Stawką było zarówno ogólne doświadczenie tych pracowników, jak i to, że byli oni zaangażowani w realizowany właśnie projekt. Przypis do prawidła? W przypadku typowym pośrednik lub korporacja znajduje jakąś drobną niedokładność, deklaruje odmowę przyjęcia realizacji, oferując przy tym ułamek wartości zamówienia lub zaproszenie do rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej. Porada biznesowa jest następująca. Bez znajomego wewnątrz struktur zleceniodawcy, który bierze swoje, ale dopilnuje, aby taki numer nie został zrealizowany, wchodzenie we współpracę z dużą firmą, a zwłaszcza korporacją, jest samobójstwem dla małych firm. Zwykle jest tak, że za wydymanie podwykonawcy menadżerowie dostają sowity bonus plus wycieczkę na Seszele. Koniec przypisu. Nie pomogło to, że Markocki z własnej kieszeni opłacał pensje osób, które były obiektem przejęcia. Nie miał dość kapitału, aby przetrzymać przeciwnika. Po skutecznej zdradzie jednego z głównych dyrektorów, reszta stada poszła za nim. Firma Markockiego złożyła zawiadomienie do prokuratury. Nastąpiło wkroczenie organów prawa do siedziby francuskiego konsorcjum. Poszkodowany twierdzi, że nalot przeprowadzono w sposób, który umożliwił Francuzom skasowanie kluczowych dowodów. Koniec końców, polskiemu inżynierowi nie udało się uratować firmy, a przede wszystkim jego najcenniejszego aktywu. Pracowników. Musiał zaczynać niemal od zera. Cała sprawa sądowa, po dojściu do szóstego prokuratora, została umorzona. Tu dochodzimy do drugiej, równie ważkiej dygresji. Inżynier Markocki przytacza okoliczności powszechnie znane w dużym biznesie. Przedstawiciele firm zagranicznych pojawiają się na spotkaniach roboczych, cyklicznie organizowanych w ambasadzie danego kraju. Główne cele takich spotkań to networking, nawiązywanie relacji biznesowych między podmiotami pochodzącymi z tego samego kraju. Efektem jest to, że operacje biznesowe są koordynowane i integrowane tak, aby na kooperantów wybierać rodzime firmy penetrujące i drenujące lokalny rynek. To dotyczy usług bankowych, leasingu, a nawet spraw tak banalnych jak wyposażenie biura. Z rozlicznych szczegółów przytaczanych przez Makrockiego wynika, że ten mechanizm tworzenia nieformalnych grup odnosi się także do lokalnych kancelarii prawnych powiązanych z konkretnymi partiami politycznymi, a więc elitami zarządzającymi lub nawet z lokalną kliką. Zdają się o tym świadczyć nawiązania do przerzucania jego skargi na wrogie przejęcie od prokuratora do prokuratora. W końcu, co się naprawdę wydarzyło, może być wyłącznie obiegiem spekulacji, sprawa trafiła, widać, na tego właściwego, pod którego kontrolą całość umorzono w sposób wywołujący i frustrację, i bezsiłę w obliczu pożałowania godnego stanu sądownictwa. Spostrzeżenie C. Kapitał ma narodowość. Podobnego świadectwa dostarcza nam w wywiadach Ryszard Florek, współzałożyciel i prezes firmy Fakro. Przypis. Ta sekcja jest kompilacją wypowiedzi zarówno twierdzeń, jak i hipotez autorstwa Ryszarda Florka oraz szeregu innych znanych polskich biznesmenów aktywnie funkcjonujących w chwili obecnej, 2025 rok. Koniec przypisu. Florek, ale i wielu innych biznesmenów wymieniają cztery modele drenażu zysków z kraju eksploatowanego. Pierwszy. Płacenie przez międzynarodowe korporacje symbolicznych lub zerowych podatków w Polsce przy jednoczesnym opłacaniu wynikających z prawa podatków w kraju macierzystym, co jest po prostu jawną formą kolonizacji gospodarczej. Mechanizm tego procesu funkcjonuje wyłącznie dzięki ścisłej współpracy z elitą zarządzającą państwa drenowanego. Nie sposób stwierdzić, czy współpraca jest wymuszona hierarchicznie, czy też wynika z nawiązania stałej współpracy, z której lokalne podmioty, m.in. klika, pobierają własną marżę. Druga. Innym modelem jest wystawianie przez centralę zawyżonych faktur za markę czy patenty. Wariant tego modelu drenażu zysku poza Polskę stosują kooperanci firmy Fakro. Kupują okna u polskiego producenta, a następnie z minimalną marżą sprzedają je do centrali zagranicznej. Dopiero centrala sprzedaje okna odbiorcy, doliczając właściwą marżę, za którą odprowadza podatek we własnym kraju. Efektem jest to, że Polska mająca około 50% światowej produkcji okien czerpie jedynie 2% zysku, który ten rynek generuje. Trzecia. Są też modele działania, w których produkt jest wytwarzany na terytorium Polski, w polskich fabrykach i przez polskich robotników, jednak brandowany jest przez firmę globalną. Czwarty model to fakturowanie usług w krajach o bardzo korzystnym prawodawstwie finansowym, takich jak Irlandia. Z wykorzystania tego właśnie kraju do transferowania zysków słynie firma Google. Autorem jednej z najciekawszych wypowiedzi opisujących ten system drenażu jest sam Florek. Mówi on, cytat, a ma pan pretensje do polityków? Wkurzają pana politycy, którzy albo tego nie widzą, albo tego nie chcą zauważyć, albo widzą i nic z tym nie robią, albo widzą i wiedzą, ale na przykład są pod jakimś tam naciskiem, być może zagranicznych partnerów, być może wolą się chwalić kolejną zagraniczną inwestycją w Polsce? Ja myślę, że tutaj w dużej mierze to jest niewiedza. Po prostu politycy umieją wygrać wybory. Koniec cytatu. Z tego, co mówi Florek wcześniej, wynika, że rozumie on i przyjmuje do wiadomości istnienie ukrytych struktur władzy, w tym klik zewnętrznych trzymających polskich przedsiębiorców w dole. Z tego, co mówi teraz, wynika zaś, że padł on ofiarą inżynierii społecznej i operacji psychologicznych. No chyba, że ktoś zakomunikował biznesmenowi, że ma trzymać mordę na kłódkę i nic nie mówić na temat prawdziwych zasad rządzących w Polsce i na świecie. Albo, co trafnie podnosi inżynier Markocki, został zarażony i nakarmiony mitem prestiżu w awansie na Europejczyka. Mity takie sprawiają, jak w przypadku tzw. żelaznego elektoratu, że ofiara traci zdolność i możliwość wymuszania odpowiedzialności na sprawcach albo doznaje tzw. syndromu sztokholmskiego, czyli ulega dominacji mentalnej ze strony, która ustanawia tę dominację. Innym czynnikiem dającym przewagę firmom globalnym jest efekt skali. Polska firma, wkraczając na rynki globalne, musi konkurować z molochami, które są większe od niej o kilkadziesiąt razy. To oznacza większy koszt badań i rozwoju w przeliczeniu na sztukę towaru. Rezultatem tych wszystkich okoliczności jest to, że w rankingu ilości firm globalnych na 5 milionów mieszkańców Polska szczyci się jedną. Nasi europejscy starsi bracia to m.in. Niemcy i ich 27 firm globalnych, 10-milionowa Szwecja mająca ich 29, Finlandia mająca zaskakujące 25 oraz niepozorna Dania, która ma ich aż 41. Czy da się coś zrobić? No trochę da. Odpowiedzią jest pogardzany przez Europejczyków patriotyzm konsumencki. W przejawieniu tego typu zachowań konsumenckich tacy Niemcy, Chińczycy czy Japończycy przodują. Ale najlepszym przykładem są Koreańczycy. Gdy budowali potęgę swojej gospodarki, byli dyscyplinowani do kupowania gorszych lub droższych produktów, ale własnych. Jeśli wybierzemy polski produkt, nasze pieniądze zostaną w Polsce. Ale polski masowy konsument, narzekający na drenaż zysków albo uciekający z, cytat, kraju, w którym nic się nie da osiągnąć, koniec cytatu, nie kupuje rzeczy polskich. W rezultacie narzeka, ale sam jest jednocześnie narzędziem wzmagającym ucieczkę pieniędzy z kraju. Gdyby one zostały, przyczyniłyby się do wzrostu PKB. To rzeczy oczywiste, ale w procesie indoktrynacji, mającym na celu dołączenie do Unii Europejskiej jako podmiot podporządkowany, zostaliśmy wpędzeni w stan tzw. wyuczonej bezradności i prędzej damy się pokroić na plasterki, niż to przyznamy i zaczniemy bronić własnych interesów kolektywnych. Zaakcentuję koniec tych rozważań zabawnym przykładem. Wyobraźmy sobie oto wielkość dysonansu poznawczego, jaki odczuwają czujący się elitą warszawiacy Europejczycy, którzy muszą ścierpieć brednie stołecznej quasi-elity, która usprawiedliwiała zaniechanie inwestycji w CPK, Centralny Port Komunikacyjny, na rzecz bezsensownej i całkowicie nierealistycznej rozbudowy lotniska na Okęciu. Koniec rozdziału.